Witam serdecznie naszych szanownych słuchaczy. Mam na imię Karolina Stankiewicz, jestem studentką czwartego roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Moim dzisiejszym gościem specjalnym jest doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog Janusz Kasina. Panie doktorze, w naszym programie.
Dzień dobry.
Razem właśnie z panem doktorem dzisiaj poruszymy temat, który myślę, że nigdy nie traci swego miejsca w rankingu aktualności, jeśli chodzi o kobiety młode i w wieku trochę starszym, czyli temat ciąży. XXI wiek to czas wiecznego pośpiechu, czas ścigania się za sukcesem i rozwojem. I kobiety teraz coraz częściej przekładają założenie rodziny na później. Czekają, aż będą w sytuacji stabilnej finansowo, aż osiągną swoje cele, aż popodróżują po świecie. I w związku z tym mamy całkiem sporo pierwiastek, które rodzą pierwsze dziecko na przykład po 30 albo 40 roku życia. I co pan doktor sądzi na ten temat? Czy późna ciąża niesie ze sobą jakieś dodatkowe ryzyko, na przykład jeśli chodzi o zdrowie dziecka?
Na ten temat, tak jak zaznaczyłaś, to są dwie strony tego tematu, to jak żyjemy i dlaczego tak żyjemy, dlaczego to się zmienia. A poza tym ta część czysto biologiczna, pierwsza część socjalna, to się zmienia, natomiast biologia zostaje taka sama od tysięcy lat i to jakbyśmy nie podchodzili do tego, to się nie zmienia. Oczywiście możemy częściowo teraz wpływać na to, ale pewne podstawowe zasady zostają te same. No. Statystycznie rzecz biorąc, co dzisiaj jest zresztą prawie niemożliwe do zaakceptowania, ale statystycznie rzecz biorąc, to szczyt płodności u kobiety jest między 19 a 25 rokiem życia. Potem się minimalnie obniża do przed 30, do 35 trochę szybciej. Od 35 już zaczyna się obniżać płodność bardzo wyraźnie. Po to, żeby się skończyć koło 42-43 roku życia. No i te właśnie uwarunkowania socjalne sprawiają, że chcemy coraz to więcej zrobić, zdążyć, poznać, zarobić, osiągnąć. I to nie jest tylko dążność samych kobiet, ale to jest taka presja otoczenia, że przecież trzeba się uczyć, trzeba pracować, bo po co się uczysz? Po to, żeby pracować. A potem zaczyna się pracować, to jest albo dobrze, albo źle. No jak jest dobrze, to jeszcze trochę i będzie lepiej. A jak jest źle, to nie teraz, bo jest źle. I tak socjalnie to bardzo często jest taka sytuacja, że to zachodzenie w ciąży, zakładanie rodziny jest odroczone. Nawet jak nie jest odroczony i jest się w związku jakimś dłuższym, to jednak i tak dochodzi do tego, że jeżeli nie ma tego wspólnego, co miało być, nie ma dziecka, nie ma najpierw ciąży, potem dziecka, to któraś ze stron zaczyna się orientować, że tak, kocham cię, ale nie teraz, kocham cię, ale nie teraz, to znaczy kiedy, to jakby znika, to co łączy ludzi, bardzo łatwo znika. I potem, ma się 35 lat i nic, tylko się zakochać od nowa. To nie jest proste już potem.
To na pewno.
Jak jest? Powyżej 35 roku życia w Polsce to około 15% porodów jest. A w Hiszpanii 35% w tej chwili, tak mniej więcej. Czyli to się bardzo przesuwa i w różnych krajach to różnie wygląda, ale generalnie rzecz biorąc wiek kobiet rodzących po raz pierwszy, zresztą późniejsze porody też, przesuwa się, co się dzieje w wieku coraz to starszym. No ale oczywiście no, można rodzić po 40 też, tyle że szansa jest odpowiednio mniejsza na zajście w ciąży, na donoszenie, na ryzyko tego, że będą jakieś komplikacje, tu głównie chodzi o wady genetyczne, no wzrasta wraz z czasem. Także przyjmuje się, że ten 42, trzeci rok życia to jest właściwie statystycznie rzecz biorąc koniec płodności, ale przez ostatnich powiedzmy 4 lata obniża się płodność o 25 do 30%. I to są takie wyliczenia, które są robione na zapłodnieniach in vitro. W poszczególnych grupach wiekowych różnie wygląda sukces. Zmniejsza się możliwość zajścia w ciążę od mniej więcej 40% w wieku lat 30 do mniej więcej 7% w wieku lat 42, przy czym w wieku lat 42 to z kolei też dodatkowo przychodzi to, że 50% ciąż mniej więcej, 50% kończy się poronieniem, także ta płodność się bardzo wyraźnie obniża.
Czyli jednak trzeba brać ten wiek pod uwagę, trzeba tak jakoś zadbać o to, żeby mieć równowagę biologiczno-socjalną.
Jeżeli nie ma jakichś takich wyraźnych przeciwwskazań, to można wybierać, to lepiej nie odkładać przesadnie długo tej chwili. Jeżeli tylko się czuje, że to jest on, czy to jest ona i chce i teraz zakładamy rodzinę, to nie patrzeć się na to, ile jest na koncie pieniędzy.
A niech pan doktor powie, bo kobiety w ciąży często słyszą takie bardzo dobre rady, na przykład od matek, od ciotek, od przyjaciółek w stylu nie pij kawy, odstaw nabiał, zacznij jeść mięso. I jak to rzeczywiście jest z tą dietą? Czy ona ma faktycznie taki ogromny wpływ na przebieg ciąży?
Tak w normalnych warunkach to nie, tak naprawdę, a w nienormalnych też ma niewielki, co uważam za nienormalne warunki. Są kraje na świecie, gdzie panuje głód i to jest bardzo przykre, to jest dramatyczne i w tych krajach, gdzie wszyscy są niedożywieni, no zachodzi się też w ciąży. I kobiety rodzą dzieci, które mają, powiedzmy, ważą mniej więcej 200 czy 300, a nie 500, jak średnio to jest w Europie. No, czyli troszkę są mniejsze, ale zdrowo wyglądają i wiele mniejsze nie są tak naprawdę, są minimalnie mniejsze. Podczas kiedy matka no, dosłownie głoduje. Dopiero po parę dni po porodzie okazuje się, że mama nie ma pokarmu, a ta woda, którą by można w jakiś tam sposób przemienić w pokarm, dodając jakichś odżywek i proszków dla dzieci, jest zanieczyszczona i zaczyna się problem, dla dziecka też. Ale dziecko bierze dosyć bezwzględnie wszystko z organizmu mamy. Także daleka droga jest od tego, żeby coś brakowało matce, a miało to wpływ na dziecko. Oczywiście są też takie przypadki dosyć rzadkie, ale ewidentne. Brak na przykład kwasu foliowego może doprowadzić do otwartych wad, czy w ogóle wad centralnego układu nerwowego u dziecka. Ale to rzadko się zdarza, żeby właśnie brak jakiejś witaminy czy jakiegoś składnika pokarmowego miał wpływ na dziecko. Także ja bym się tego nie obawiał. Nie jadł szczególnie dużo białka, szczególnie dużo witamin, jeżeli dieta jest taka przeciętna, normalna, a zakładam, że nikt nie głoduje w Europie, to może trochę niesłusznie, ale no generalnie tak jest, nic do porównania z Afryką Środkową, no to właściwie nie ma jakiegoś takiego zasadniczego zalecenia, żeby coś specjalnie robić. Moim zaleceniem, które często powtarzam kobietom w ciąży, to jest nie jedz za dwoje. To jest najczęstszy problem, że no, czy ta mama, czy babcia, czy sama kobieta w ciąży, no, czuje, że chce zrobić coś dla dziecka. No to je normalnie za siebie i drugą porcję najczęściej czegoś słodkiego, jakiś tam ciasteczek, dla dzidziusia.
No tak.
I potem przytyje te 30 kilo w czasie ciąży zamiast 12 do 15. No i potem nie bardzo wiadomo, co z tymi 20 kilami nadwagi zrobić po ciąży. I potem przychodzi druga ciąża, dochodzi następne 20 kilo, no i zaczyna się dramat, taki zdrowotny dramat, bo tak znaczna nadwaga z kolei dalej będzie problemem dla zdrowia.
No,
także
czyli
jeżeli jakieś zalecenia co do żywienia, to nie jest za dużo. Tak w praktyce to jest w tych miejscach, w których żyjemy. A nie jedz więcej czegoś, tylko nie jedz za dużo.
Szczególnie no i bardzo dobra rada. A jak to jest z tą suplementacją na przykład? Bo na zajęciach nas uczono, że suplementacja kwasu foliowego na przykład już w czasie ciąży, to już trochę za późno na to.
Nie, tak za późno to nie jest. Natomiast z tym kwasem foliowym też nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, bo te dane odnośnie braków kwasu foliowego zostały obliczone na Chińczykach mieszkających w Kanadzie. Kwas foliowy jest w zbożu. Im ciemniejsze zboże, tym więcej kwasu foliowego. To jest główne źródło kwasu foliowego. A w Europie się je chleb. Czy w Polsce, czy na Litwie też się je ciemny chleb, a tam jest jeszcze więcej tego kwasu foliowego. Więc w praktyce szalenie rzadko zdarza się, żeby ktoś miał niedobór kwasu foliowego. Natomiast u tych, którzy jedzą ryż, to występuje znacznie częściej, szczególnie ryż taki bardziej luksusowy, czyli nie ciemny, gdzieś tam z doplątanymi łupinami, tylko biały, całkiem biały, no to tam może być łatwiej o brak kwasu foliowego. I dlatego na przykład w Kanadzie do jedzenia jest domieszany, do mąki jest domieszany kwas foliowy. No i dla wszystkich, kobiet, mężczyzn, młodych, starych, wszyscy jedzą kwas foliowy w interesie kobiet ciężarnych. Ale tak de facto to głównie w interesie chorób ciężarnych pochodzących z Azji. Tu nie ma takiego problemu większego. Zaleca się oczywiście, zajdzie się w ciąży jeść kwas foliowy, tam generalnie rzecz biorąc są takie zestawy witamin, mikroelementów dla kobiet w ciąży, to można jeść, ale to bez jakiegoś takiego dramatu. To brać jedną tabletkę na dzień i to wystarcza. We wszystkich mieszankach wielowitaminowych jest kwas foliowy, także nawet nie trzeba jakoś specjalnie dużo kwasu foliowego. Wystarczy, że się zażywa jedną tabletkę, która zawiera zarówno żelazo, które potem jest też potrzebne, szczególnie w dalszej części ciąży, i kwas foliowy, który jest potrzebny głównie na samym początku.
Czyli jednak to nie jest takim... Ta suplementacja nie jest takim elementem tego niezbędnika pierwiastki.
Nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać do ciąży, jedząc coś. Nie trzeba. Tak wracam do otyłości, bo to jest realny problem narastający na całym świecie. To takim przygotowaniem może być schudnięcie. biorąc pod uwagę, że okej, ważę tam powiedzmy, nie wiem, 65 kilo, po ciąży będę ważyła 80 kilka. Jak będę jadła więcej, no to jeszcze więcej. I to niejednokrotnie już do 100 kilogramów jest niedaleko. Także raczej mniej pożywienia niż więcej służy nam lepiej i ciąży też. Ale to oczywiście trzeba różnorodne jedzenie jeść. No. Nie unikać czegoś specjalnie, ale to jest prawie, że w ogóle niespotykane, żeby były jakieś braki żywieniowe w tych szerokościach geograficznych. Zdarzyć się może, ale jest to rzadko spotykane.
Skoro więc takie dodatkowe jedzenie nie jest tym elementem przyszykowania, to przejdźmy do takich elementów bardziej życiowych, powiedzmy, bo podejrzewam, że większość kobiet pierwiastek jest pełna radości, ale też pełna różnych obaw i pytań, bo jest mnóstwo badań, które można, ale nie trzeba wykonywać, albo akurat w drugą stronę są obowiązkowe. Są też badania USG, kiedy na nie chodzić, jak często, co wziąć ze sobą do szpitala, więc jakby pan doktor powiedział, co tak naprawdę jest potrzebne dla takiej młodej mamy, która będzie rodziła po raz pierwszy.
Schudnąć, nie stresować się, wierzyć w to, że w szpitalu pracują ci, którzy znają się na rzeczy i życzliwie chcą pomóc. Wyzbyć się wewnętrznego przymusu kontroli wszystkiego, co się dzieje.
To trudne zadanie.
No, zawierzyć i personelowi, i naturze. Wyspać się przed porodem. I w spokoju iść do szpitala. Niestety jest często tak, że ta nasza coraz to większa, z tego się co widzi, potrzeba kontroli, a równocześnie zmniejszenie się autorytetu służby zdrowia sprawia, że dochodzi do pewnych konfliktów. Kobiety bardzo często czytają na internecie i uważają, że doktor Google ma rację i w związku z powyższym one się zabezpieczą przed wszystkim i wezmą sprawę w swoje ręce, w ten czas będzie dobrze. No i to się zdarza, że przychodzą kobiety z całą listą, tak ma wyglądać mój poród. Badać mnie nie częściej niż co ileś tam minut. Badać ma tylko lekarz, albo tylko położna, albo coś. I w ten czas no, służba zdrowia stara się dostosować do tych życzeń, ale to tak de facto nie ma sensu. No bo ile by się nie czytało samemu, to się nie posiądzie się tego doświadczenia, jakie jest potrzebne do oceny przebiegu porodu. Także że trzeba w końcu zawierzyć się temu, że będzie dobrze.
A czy są może jakieś takie zalecane szczepionki, które kobiety w ciąży muszą sobie zrobić, na przykład przed zachodzeniem w ciąży, takie, żeby uniknąć...
Ale to są obowiązkowe szczepienia. To wszyscy praktycznie rzecz biorąc są szczepieni przeciwko różyczce. W Polsce z tego, co można by było zrozumieć, ale teraz to już ta potrzeba jest mniejsza, ale był taki okres, kiedy warto było szczepić się przeciw żółtaczce wszczepiennej, bo jednak nie zawsze była ta kontrola sterylności w pełni efektywna, ale tak normalnie to, to tego nie trzeba robić, ale były takie zalecenia, że właściwie wszyscy, którzy idą do szpitala, mają się zaszczepić. We własnym interesie, w interesie innych. Dobrze jest oczywiście mieć te szczepienia, tak generalnie rzecz biorąc. To wszyscy powinni o tym myśleć de facto. Ale poza tymi dwoma szczepieniami to tak specjalnie nie ma co myśleć o szczepieniach.
Czyli jednak szczepienia to nie tylko takie... Powiedzmy, teraz mamy taki popularny dość ruch antyszczepionkowców, to jednak nie zupełnie mają rację co do tego.
Nie, no to nie ma sensu oczywiście. To jest udowodnione bez wątpliwości, że trzeba się szczepić. I ja nie wiem, sam byłem szczepiony, nie przesadzę, ale dziesiątki razy na przeróżne, nie wiem, a japońskie zapalenie opon mózgowych, żółtą febrę, czarną ospę, wszystkie kolory chorób możliwych. To pomaga, no po prostu tak jest. No to jest udowodnione statystycznie, że warto. No to jak to jest po to, żeby się chronić. No to więc warto i siebie szczepić, i dzieci szczepić potem.
No, oczywiście trzeba dbać o siebie, ale też trzeba dbać o siebie w takim sensie, właśnie jak pan doktor mówi, bardziej fizycznym, właśnie się nie przejadać, pewnie też ćwiczyć. I mamy właśnie takie rozprzestrzenione dość przekonanie, że kobiety, które na przykład uprawiają sport zawodowo, mają lżejszy poród. Czy to faktycznie tak jest?
Nie sądzę. Nie sądzę. Oczywiście niejednokrotnie poród wymaga wysiłku czysto fizycznego. No to pewno w tym taka ogólna kondycja jest zawsze dobra. Natomiast nie ma jakichś takich bardzo specjalnych ćwiczeń, które by mogły ułatwić. Bo tak oczywiście ci, którzy propagują ćwiczenia, mówią jakieś tam ćwiczenia na miednicy, no ale to te ćwiczenia jedynie wzmacniają dno miednicy, które ma być rozciągnięte, czyli to jest wręcz takie trochę działanie przeciwko takiemu gładkiemu przebiegowi porodu, no mięśnie brzucha, no ale jak tu w ciąży też tak trudno ćwiczyć mięśnie brzucha,
raczej.
Generalnie być w dobrej kondycji i psychofizycznej, bo naprawdę jak jest motywacja, jest takie pozytywne podejście do tego, co się dzieje, to można naprawdę takie zupełnie niespodziewane dla siebie samej wysiłki ponosić bez poczucia, że to jest taki wysiłek. Dopiero potem to się czuje, oj, to nie było proste. Nie było proste, ale to jest powiedzmy, no, niecała doba z życia człowieka. No to się da przejść i warto.
Odbierał pan doktor jakiś taki poród, który trwał jakoś bardzo krótko?
No, nie liczyłem. Kiedyś tak sobie myślałem, ile porodów odebrałem i nie mogłem się doliczyć, ale było to parę tysięcy. No więc było parę tysięcy, no to były przeróżne porody. Błyskawiczne, które przebiegały w parę dosłownie minut i takie, które trwały parę dni. No, to różnie bywa. Ale generalnie rzecz biorąc, tak kilkanaście godzin od pierwszych skurczów do porodu i to więcej zazwyczaj nie trwa. Takie szybkie porody to rzadko się zdarzają, głównie u kobiet, które rodziły już parę razy. No, a takich kobiet jest coraz to mniej, żeby rodzić piąte, szóste dziecko w tej chwili.
O, no tak, to na pewno.
Teraz to rzadko. Także że nie ma takiej obawy, że nie zdążę, że nie. W praktyce to tak się nie zdarzy, żeby nie zdążyć.
Czyli wszystko da się znieść, nawet ten poród kilkunastogodzinny.
Tak. Tak, i to potem... Oczywiście te takie indywidualne odczucia mogą być bardzo różne, ale są osoby, które niemiło to wspominają, ale większość uważa to za bardzo cenne doświadczenie w życiu. No, za coś jednak pozytywnego i nagroda jest tuż. Także za parę godzin będzie nagroda za ten wysiłek i trud, i no ból też no oczywiście. Tyle, że to tak jakby się nie zauważa. To nie jest tak, że ból się odczuwa w ten sam sposób jak zazwyczaj, czy wysiłek w ten sam sposób jak zazwyczaj. To jest coś innego. Z porodu na poród łatwiej, także statystycznie rzecz biorąc, jeżeli pierwszy poród był w jakiś sposób trudny, skomplikowany, to prawdopodobnie następny będzie łatwiejszy. Także no, to nie trzeba się bać.
A no to bardzo pocieszające. Bo w sumie, gdybym miała wybrać takie pytania, które najczęściej zadają sobie pierwiastki, to co jest lepsze? Czy poród siłami natury, czy jednak to cięcie cesarskie? I czy można to cięcie cesarskie tak jakby wykonać na życzenie?
Tak generalnie rzecz biorąc, to bardziej bezpiecznym zarówno dla kobiety, jak i dla dziecka jest poród siłami natury i drogami natury. Wykazuje to po prostu statystyka, tak jest. W dzisiejszych czasach, kiedy potrzeba kontroli jest duża, coraz to więcej kobiet odmawia rodzenia drogami natury, bo chcą wiedzieć, o której i jak to będzie przebiegało, o której początek, o której koniec, który dzień. I to jest najczęstsza przyczyna chęci rodzenia przez cięcie cesarskie. Taka organizacyjna przyczyna. Inna przyczyna to jest obawa utraty kontroli nad tym, co się dzieje. Będzie już wiadomo, jak to się będzie odbywać, kiedy się będzie odbywać, i to im odpowiada. Generalnie rzecz biorąc, to w Polsce około 40% porodów kończy się w tej chwili cięciem cesarskim, w Szwecji około 17%, ale kraje skandynawskie są tymi krajami w Europie, gdzie robi się najmniej cięć cesarskich, ale wciąż 17%. W Europie średnio 27% porodów kończy się cięciem cesarskim. Tutaj warto rozróżnić dwa rodzaje cięć cesarskich, dwie grupy wskazań. Jedno to są nagłe cięcia cesarskie, które się robi w wyniku jakichś komplikacji przebiegu porodu. Najczęściej nie jest to nic takiego niebezpiecznego. Są skurcze, nie ma postępu porodu, kobieta zaczyna być zmęczona. No jeszcze poczekamy godzinę, dwie, trzy, dalej się nic nie dzieje, no robi się cięcie cesarskie. A druga grupa cięć cesarskich to jest cięcie planowane. Tutaj najczęstszym wskazaniem jest chęć samej kobiety i stan po cięciu cesarskim jako wskazanie. Albo jakieś, rzadko się to dzieje, inne czynniki w rodzaju skomplikowany pierwszy poród, czy jakieś zaburzenia krzepliwości, czy jakieś lokalne infekcje. No, różne mogą być wskazania po temu. W Szwecji, tak jak mówię, tak pół na pół mniej więcej. 8% to wskazania takie do nagłego cięcia, a 9% do planowanego. Tutaj się rozróżnia jeszcze taką podgrupę. Mówi się, że to jest katastrofsnit, takie super, super, super nagłe cięcie. No, w rodzaju wypadnięcie pępowiny, czy jakiś nagły wielki krwotok, pęknięcie macicy. No i w ten czas można robić cięcie w ciągu 2-3 minut. Także przychodząc do porodu, warto mieć takie nastawienie, że po pierwsze poród siłami natury, po drugie są ludzie wokół mnie, którzy wiedzą, co robią i jest w każdej chwili możliwość zrobienia cięcia cesarskiego. Czyli jak coś się będzie komplikowało za dużo, no to się zrobi cięcie cesarskie, ale tak na dzień dobry warto mieć takie podejście, nie? Poród siłami natury. To jest to, czego chcę. Wybierając miejsce do porodu, też bym się zastanawiał nad tym, że jakieś małe kliniki, gdzie zrobią różne zabiegi na zamówienie, to nie jest dobre miejsce do rodzenia. Lepiej rodzić w dużym szpitalu, gdzie jest wszystko do dyspozycji, z pełną anestezjologią, z pełną opieką nad noworodkiem. No niestety w tych mniejszych miejscach nie da się tego zapewnić. Tutaj w Sztokholmie była taka próba, zorganizowano szpital na bazie takiego normalnego szpitala prywatnego, szpital położniczy, ale to nie działało wystarczająco dobrze. No wszystko upada na tym, że trzeba mieć pełne zabezpieczenie anestezjologiczne, neonatalne, całą dobę. I to jest trudne do osiągnięcia i to jest drogie, a to jest możliwe tylko w dużych szpitalach. Także zapraszam do dużych szpitali.
Czyli rozumiem, że pan doktor raczej odradza takie na przykład praktyki jak rodzenie w domu albo takiego jak rodzenie w wannie.
Dlaczego się pozbawiać siebie i dziecka możliwości szybkiej pomocy? No oczywiście jest założenie, że będzie wszystko dobrze i będzie wszystko dobrze, ale to tak jak z ubezpieczeniami, no warto się ubezpieczyć, to no będzie dobrze, tak będzie dobrze, dlatego planuję poród siłami natury, ale jak nie będzie dobrze, to w domu nie ma pełnej możliwości udzielenia pomocy.
No raczej nie.
A z drugiej strony oczywiście, dlaczego miałoby nie być dobrze? No będzie, ale to na tym właśnie wszelkie ubezpieczenia polegają, że ma się nadzieję na najlepsze, a ubezpiecza od ognia i wody pomimo wszystko.
No lepiej dmuchać na zimne, jak to się mówi.
Lepiej.
Jest taka jedna rzecz, której ciężarne boją się chyba bardziej niż tego bólu przy porodzie i to jest właśnie coś takiego jak nacięcie krocza. I jak pan doktor sądzi, czy po pierwsze niech pan wytłumaczy, na czym ono polega, a i jeszcze powie, czy faktycznie jest się czego bać?
Bać się nie ma czego. To znaczy, można powiedzieć tak, w Polsce nacięcie krocza jest przyjmowane jako no nie wiem, powiedzieć dopust Boży. No to tak się robi. Tak, no. W Szwecji natomiast położne uważają za punkt honoru, żeby tak urodzić, żeby krocze nie pękło. Mhm. I to się czasem często się tak udaje to, ale to się udaje za cenę paru niebezpieczeństw, Mianowicie, jeżeli się nie robi nacięcia krocza, to, a ono samo pęka, to pęka w sposób i w kierunku niekontrolowanym, czyli najczęściej w ten czas pęka w kierunku odbytu i w ten czas, jeżeli jelito zostanie uszkodzone, to jest takie powikłanie, które nierzadko towarzyszy potem kobiecie przez lata. Chociaż teoretycznie dałoby się wszystko zszyć, ale w momencie, kiedy jest się tuż po porodzie, tkanki są zmienione, warunki anatomiczne są zmienione, sterylność nie jest taka, jakby się to chciało i no to jest pierwsze powikłanie. Drugie to jest takie, że niejednokrotnie mięśnie na miednicy pękają bez tego, że śluzówka pęka. I w ten czas no wszyscy są zadowoleni, pełny sukces, tylko że za parę lat potem wychodzi nietrzymanie moczu. No nietrzymanie z racji powodzenia w ochronie krocza przed pęknięciem. Także wbrew temu, co w Szwecji jest praktykowane, widzę duży sens w nacięciu krocza, bardziej jako ochronę przed, po pierwsze, komplikacjami możliwymi dla matki, a po drugie oczywiście, no jeżeli dziecko nie musi przeżywać dodatkowego nacisku na główkę rodzącą się, no to może mu to wyjść tylko na zdrowie. No. Prawdopodobnie bez nacięcia też by się wiele nie wydarzyło, ale to nacięcie kroczy, a jednak zmniejsza taki nacisk na rodzącą się główkę. Także no to jest jedno. No drugie, no to można znieczulać. Oczywiście się znieczula, teraz coraz to więcej jest znieczuleń. Inna prawda jest też taka, że przy znacznym ucisku i przy maksymalnym rozciągnięciu tkanek w czasie porodu czuje się o wiele, wiele, wiele mniej. Tyle, że generalnie znieczula się miejscowo. Zresztą w ogóle znieczuleń w trakcie porodów jest o wiele więcej niż dawniej. Dawniej praktycznie rzecz biorąc nie było. A teraz jest i podtlenek azotu, i są znieczulenia zewnątrzoponowe, i tak się stara znieczulać wszędzie, gdzie tylko się da, na różne sposoby, też i miejscowo w miejscu nacięcia. No a w ten czas to się nie czuje.
No ja myślę, że jak już to wszystko się kończy, to i tak młoda matka ma to niemowlę w swoich ramionach i bardziej myśli o nim niż o jakimś tam bólu, który jeszcze pozostaje.
To jest jedna prawda. Druga to jak mówię, no to jest ułatwienie dla dziecka w rodzeniu się, a poza tym jest ochrona przed pewnymi komplikacjami, których ryzyko się zmniejsza przy nacięciu krocza. Przy czym to niejednokrotnie to widać, czy trzeba to zrobić, czy nie trzeba. Także to nie jest tak, że poród się łączy z nacięciem krocza. To nie jest taki automatyzm. Także może być i bez, tyle żeby z rozsądkiem.
Właśnie pan doktor wspomniał o tych komplikacjach. Ja mam tutaj takie pytanie. Właśnie świeżo upieczone mamy, one mają strasznie dużo wyzwań. Mają nowego członka rodziny. Nieprzespane noce, to zmęczenie po porodzie i później jeszcze dodatkowe zmęczenie. Muszą zadbać o własne ciało, muszą zadbać o własne zdrowie. I właśnie mają taką masę wątpliwości, czy to, co się dzieje z ich ciałem w połogu, czyli tym okresie już po urodzeniu, czy to jest normalne? Właśnie jak odróżnić to, co jest normalne, a to, co jest patologiczne i z czym się trzeba zgłosić do szpitala?
większość tych wątpliwości na temat, co się będzie działo, powstaje u osób, które jeszcze nie rodziły. Bo jak się nie rodziło dziecka, to nie czuje się tego. Nie czuje się tego, co to jest miłość do dziecka. Nie budzi się jeszcze żaden instynkt macierzyński. Nie. Jak się widzi koleżankę, która urodziła dziecko, a samej się nie urodziło dziecka, to się widzi tak, włos zmierzwiony, makijażu nie ma, niewyspana, rozchełstana, dziecko krzyczy, kubki wali i jeszcze wymiotuje na to. I po co mi to wszystko? A potem dopiero jak się urodzi własne dziecko, to się zaczyna czuć, że to przecież to nie ma znaczenia, że nie śpię, nie ma znaczenia, że piersi są obolałe. No, oczywiście jak bolą za bardzo, to ma znaczenie i się czuje, ale wiele tych niedogodności, które się widzi z boku, znika. Kiedy szukać pomocy? No najczęstszymi powikłaniami w połogu to są zapalenia różne, infekcje, czy to zapalenie w piersi, czy jeszcze rana po porodzie nie goi się tak, jak się ma goić. To są takie najczęstsze powikłania. Z porodem łączy się też no, pewna utrata krwi, bo łożysko odklejając się, odkleja się też z pewną ilością krwi, która jakby separuje w trakcie skurczów łożysko od macicy i w ten czas też jest jakieś krwawienie. Więc jest się osłabioną, jest się zmęczoną, może boleć i tu, i tam. No i głównie to ten ból i podejrzenie infekcji to są główne powody dla szukania pomocy.
Właśnie pan doktor mi przypomniał taką jedną rzecz, to takie bardziej pytanie ode mnie z ciekawości, bo jest taka praktyka zjadania łożyska po porodzie. I czy to ma jakieś takie poparte naukowo dowody, że to jakoś wspomaga organizm matki albo jest w jakimś sensie zdrowe?
No to znaczy, no to zdrowe by było, może nie wiem, u lwów jest dobre, czy ale u ludzi, no tak jak na początku rozmowy wspomnieliśmy, no wszystkie składniki odżywcze są dostępne. No to oczywiście byłoby wspaniałe źródło żelaza, jakby ktoś tak chciał, tam jest bardzo dużo krwi, białka, żadnego tłuszczu nie ma, no super materiał do przyrządzenia jakiegoś posiłku, ale nie sądzę, żeby to miało sens propagowanie tego zwyczaju.
Dobra, to dziękuję bardzo panu doktorowi, bo w sumie to by było na tyle z mojej strony. Pan doktor bardzo wyczerpał w sumie każde pytanie, które zadałam, więc dziękuję
bardzo. No i pozdrawiam wszystkich tych, którzy dotrwali do końca naszej rozmowy i słyszą to, co mówimy też i w tej chwili. Zapraszam razem z tobą, Karolino, na wasz podcast. Także na pewno inne rozmowy są jeszcze ciekawsze.